Słuchasz polskiego programu SBS.
Mam ogromną przyjemność przedstawić Państwu mojego nowego gościa. Jest nim absolwentka polonistyki na Uniwersytecie Wrocławskim i podyplomowych studiów edukacja i wielokulturowość na Uniwersytecie w Adelaidzie. Doktorat ze specjalnością literatura aborygeńska ukończyła na Uniwersytecie Południowej Australii, a wcześniej na Macquarie University w Sydney badała wpływ języka ojczystego na procesy uczenia się języka angielskiego przez Polaków. Zawodowo związana z Australian Institute of Aboriginal and Torres Strait Islander Studies. Mam przyjemność powitać na antenie panią Teresę Podemską-Apt. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry, serdecznie dziękuję za takie długie przedstawienie. Serdecznie dziękuję za zaproszenie.
Dziękuję, a ja przede wszystkim złożę w imieniu redakcji i własnym gratulacje. Otrzymała pani nagrodę imienia Józefa Konrada. Proszę nam opowiedzieć, jak to się stało. To stało się chyba niedawno, 23 lutego, z tego co wiem.
No to pani wie lepiej, bo ja daty to naprawdę nie pamiętam. No ale stało się, rzeczywiście się stało i trudno mi powiedzieć, jak to się stało. Że ja byłam totalnie tą nagrodą oczywiście zaskoczona. Nie miałam pojęcia, że ktoś, że tak powiem, jak moi przyjaciele się śmieją, szpieguje albo śledzi mój talent, po prostu umiejętności zawodowe. Mhm. Fakt, że dowiedziałam się o tym spoza grona przyznającego tę nagrodę, no, mówi sam za siebie. Najpierw dostałam telefon i któraś z moich młodziutkich przyjaciółek powiedziała, słuchaj, ty dostałaś nagrodę i się nie chwalisz. Na co ja mówię, ale to chyba jest jakaś pomyłka, ale skądże nie, tam jest wyraźnie napisane Podemska Apt, na co ja mówię, no ale może jest jakaś, no i zamilkłam oczywiście, bo to raczej nieprawdopodobne, żeby była druga, więc
tylko... No tak, raczej nie, nietypowe nazwisko.
Nietypowe nazwisko. Także tak, wieczorem istotnie potwierdziła się ta informacja, bardzo się cieszę. No i może ja też skorzystam, dziękując za gratulacje, które otrzymałam przed chwilą od pani. Podziękuję też komisji, która tę nagrodę mi przyznała.
Czy to jest za całokształt twórczości?
Za całokształt, można by to tak nazwać, która jest przyznawana autorom polskim, Polakom, pisarzom, akademikom twórczości literackiej, typowo literackiej, kreatywnej, którzy mieszkają poza granicami Polski. Także jest to wyróżnienie ogromne, bo z tego co wiem, mieszka nas od wielu lat pisarzy, poetów, różnego rodzaju artystów, malarzy, filmowców, prawda, reżyserów, bardzo dużo.
Tak jest.
Jestem naprawdę zaszczycona. W Australii zresztą mamy naprawdę sporą ilość bardzo utalentowanych i bardzo mądrych ludzi. Jestem często w Polsce. Czasami tak myślę, że to trochę taki nasz ogromny odpływ z Polski, no jest jakby trochę taką krzywdą kulturową. A z drugiej strony myślę sobie, że jeśli wszyscy tak pięknie pracują, jak pracują, to jednocześnie dają na chwałę i kultury polskiej, i kultury australijskiej. Tego też powinniśmy się cieszyć.
Tak, a poza tym wydaje mi się, że ci, którzy są na emigracji, mają takie doświadczenia i tyle przeszli w życiu, że naprawdę mają o czym pisać i myślę, że im jest chyba trudniej tego dokonać tego wszystkiego, niż dla tych, co są w Polsce i mają ciepło własnego kraju i własnej rodziny.
No jest tym na pewno trochę racji, ale też ja widzę drugą stronę medalu, że jest nam łatwiej, bo mamy tych doświadczeń dużo więcej. W związku z tym tematy, motywy rejestrujemy, które zapisujemy, obojętnie w jakiego typu literaturze, no jakby się mnożą bardziej przed nami. No na pewno pracujemy w odosobnieniu. W samej chociażby Australii mówimy o ogromnych dystansach międzystanowych. Nie widujemy się ze sobą. Bardzo często o sobie po prostu nawet nie wiemy. Trudnym, moim zdaniem, bardzo trudnym do opanowania elementem tej twórczości za granicą jest język. Albo zostajemy w naszym języku polskim, albo tworzymy w takim trochę połamanym języku angielskim. Ja jako polonistka, jako człowiek filolog, człowiek uniwersytetu, w którym naprawdę doskonale nauczyłam się mówić po polsku i cenię ten język, potrafię też jako nauczyciel języka dostrzec, że ta praca włożona po opanowanie języka obcego na takim poziomie, żeby pisać w nim wiersze, książki, akademicką literaturę typu artykuły, eseje, jest ogromna.
Oczywiście, to jest osiągnięcie niesamowite. Pisać w języku angielskim, a będąc wychowanym w języku polskim i wykształconym, to jest po prostu naprawdę, to trzeba ten język świetnie znać. Zresztą z tego, co przeczytałam wcześniej, oczywiście badała Pani wpływ języka ojczystego na procesy uczenia się języka angielskiego przez Polaków. Jaki jest wpływ języka ojczystego na procesy uczenia
ogromny. Zacznijmy od tego, że myślimy przede wszystkim w procesie uczenia się, myślimy w specyficzny sposób, myślimy metaforycznie. To jest coś takiego jak użycie metafory dnia codziennego, prawda? Nie musimy o tym myśleć, ale mówimy pewnymi sformułowaniami, które mamy jakby zakodowane od maleńkiego dziecka, bo takim, a nie innym językiem do nas mówiono. Wtedy stwarza się taki obrazowy świat językowy, który jest nietożsamy ze światem angielskojęzycznym, ze światem Australii. I my inaczej nazywamy drzewa, oni nazywają swoje drzewa inaczej. My mamy inne nazwiska, oni mają inne nazwiska, mamy inne przysłowia, oni mają swoje, prawda? A tak właśnie myślimy, w ogóle tak mówimy. Jest trudność również innego typu. Jest trudność gramatyczna. To, co my nazywamy przymiotnikami, niekoniecznie musi być tak samo nazywane w języku angielskim i odwrotnie. A ja zajmowałam się użyciem przysłówka, bo to jest taki bardzo specyficzny, taka specyficzna część mowy. Polacy, ucząc się języka angielskiego, nie potrafią bardzo często rozróżnić przysłówka od przyimka, sufiksu od prefiksu i tak dalej, bo tego się po prostu nie uczy na poziomie szkoły podstawowej czy średniej w Polsce. To przychodzi dopiero wtedy, kiedy jesteśmy na studiach filologicznych. I tutaj właśnie przysłówki z przymiotnikami bardzo się Polakom mylą. W związku z tym patrzyłam, w jaki sposób można byłoby tę trudność likwidować, definitywnie określić w języku angielskim i jak możemy te wszystkie malutkie części mowy i języka opanować, żebyśmy nie robili błędów. Innymi słowy, jak uczyć prostej gramatyki? Może tak.
A skąd fascynacja i zainteresowanie aborygeńską sztuką?
Sztuka to jest bardzo szeroko powiedziane. Ja się zajmuję literaturą i to literaturą pisaną i na dodatek literaturą pisaną w języku albo angielskim, albo aborygo-angielskim. Skąd przyszło zainteresowanie? Powiem tak prosto i może trochę dowcipnie, z biedy. Biedą moją było to, że nie miałam się czym zająć jako polonistka. Tworzyłam jakieś tam szkoły, jakąś sieć szkół, jak przylecieliśmy do Australii, no ale to nie wypełniało ani moich ambicji, ani nie przynosiło żadnego dochodu, ani też nie było na tyle interesujące, że chciałam w tym zawodzie zostać do końca swojego życia. W związku z tym zaczęłam czytać bardzo intensywnie literaturę australijską, bo w taki sposób poznajemy kulturę danego kraju, jej historię, prawda, i tak dalej. To jest szczególnie interesujący kraj. Czytając tę literaturę australijską, napotkałam coś, co było zupełnie inne niż ta literatura, fachowo nazywa się settlement, czyli literatura osiedleńców. Zaczęłam docierać do literatury, której twórcami byli ludzie o nazwiskach angielskich. Czytałam zupełnie coś innego niż ta taka typowa literatura australijska. Zaczęłam szukać i się okazało, że te nazwiska australijskie, angielsko brzmiące, to są po prostu nazwiska tubylców, którzy dawno temu na skutek swojej bardzo trudnej historii opresji brytyjskiej potracili swoje własne nazwiska i pisali pod nazwiskami, które im nadawano. Znalazłam swoją niszę wtedy, zaczęłam myśleć, jak ja mogę po prostu tej literaturze pomóc i jednocześnie jej się nauczyć, bo trzeba było zacząć, no niestety, ale od samego początku. No to był taki początek, poczucie sprawiedliwości też, bo zaczęłam, takie silne, osadzone we mnie, zaczęłam dostrzegać i szczerze mówię jeszcze dzisiaj, wtedy to było bardzo silne we mnie, ale jeszcze dzisiaj ciągle myślę, że gdybym wiedziała, że w takiej opresji byli aborygeni, tubylcy, tak, a nie inaczej ta historia tubylców się przedstawiała, to prawdopodobnie nie wybrałabym Australii jako swój kraj, ponieważ wielokrotnie zastanawiałam się od tamtego czasu, a minęło już ze 30 lat, jak się tą literaturą zajmuję, spotykałam bardzo dużo bolesnych informacji, bolesnej historii, bolesnych ludzi wokół siebie, ponieważ bezpośrednio współpracowałam z pisarzami aborygeńskimi, tłumacząc ich, a potem pisząc o ich literaturze akademicko. To jest taka prawda.
A nad czym teraz Pani pracuje? Jest Pani w tej chwili w Polsce, tak? We Wrocławiu?
Tak, tak. Jestem w swoim bardzo ukochanym mieście, gdzie się urodziłam, wychowałam, wykształciłam, które odwiedzam zwykle tak troszkę rodzinnie i w dużej mierze zawodowo. Pracuję na nad kilkoma projektami jednocześnie. Przygotowuję nowy manuskrypt poetycki dla wydawnictwa, z którym współpracuję od lat. Przygotowuję następny tomik poezji dla nowego wydawnictwa, ponieważ poproszono mnie, żeby z nimi współpracować. I takie projekty typowo sceniczne robimy, ponieważ mój syn jest muzykiem, to w Polsce mieliśmy i mamy ciągle jeszcze przed sobą kilka recitali poetycko-muzycznych, gdzie to takie zupełnie coś innego, bo kiedyś to była taka zabawa tylko, prawda, z publicznością, czyli spotkania, trochę czytania, no to są pięknie opracowane programy, muzyka jest absolutnie własnym głosem w tym, co ja robię ze słowem poetyckim i z tym, co piszę. I dwa nowe projekty, zupełnie nowe, to są z młodymi poetkami wrocławskimi, jedna jest dramaturgiem jednocześnie, oczywiście z muzyką, którą skomponował mój syn, także to troszeczkę większa produkcja i mam zamiar to wystawić jeszcze przed swoim odlotem do Australii, czyli w ciągu najbliższych 2 miesięcy.
A, czyli planuje pani jednak wrócić do naszej Australii, tak? Niebawem.
Tak, z wielkim bólem serca, że tak powiem, ale tam mam też ludzi kochanych. Tam są przepiękne krajobrazy, do których przywykłam i które podziwiam w dalszym ciągu, bo no politycznie i społecznie nie do końca czuję się, że tak powiem, u siebie w domu, ale też nie czuję się u siebie w domu już w Polsce. Myślę, że jestem takim trochę człowiekiem latającym, prawda?
To tak chyba jest ze wszystkimi emigrantami. No, jesteśmy emigrantami, nie da się ukryć,
że
nie czujemy się i tutaj jest dobrze i tam jest dobrze, ale tak naprawdę nie do końca, jakby zawsze
to jest
nie do końca.
A tak naprawdę to dobrze jest tylko w swoim własnym sercu, prawda? I w swojej własnej pracy, w swoim własnym domu i ze swoją własną rodziną i ze swoimi oczywiście przyjaciółmi, których
tak, to prawda. Oczywiście, ludzie są zawsze najważniejsi.
Otóż to, także że ten powrót, no to on będzie trudny, dlatego że ja zostałam sama. Mój syn się przeniósł do Polski, do Wrocławia właśnie. Także jestem na takim etapie chyba swojego życia, gdzie mocno się zastanawiam, gdzie jest moje miejsce, aczkolwiek no tak jak powiedziałam, ono nie jest najważniejsze. Najważniejsze, jeśli są ludzie. Ja jestem zawsze ciekawa, strasznie ciekawa ludzi. Po prostu kocham ich nadmiernie chyba aż, no bo to każdy człowiek to przecież historia, piękna opowieść. W Australii, w Adelaide mam tak pięknych przyjaciół, jestem otoczona tak cudnymi ludźmi, że na pewno będę tęsknić, jeśli postanowię, prawda, jeszcze, jeśli wybór będzie Wrocławia, no natomiast jeśli jestem tam, no to mam tutaj i dziecko swoje, prawda, syna i siostrę i jej wnuczkę, prawda, rodzinę jej. No to jest ogromna decyzja do podjęcia i nie jestem w stanie na razie jej podjąć, więc po prostu zostawmy to tak. Latam między jednym a drugim całkiem ukochanym krajem.
Czy będzie pani w Polsce, czy w Australii? Zapraszamy do nas i na następną rozmowę, ponieważ rozmawia się z panią wspaniale i na pewno dużo, dużo jeszcze mogłybyśmy poruszyć tematów. Moim gościem była pani Teresa Podemska-Abt.
Ja również bardzo dziękuję pani Joanno. Było mi bardzo przyjemnie. Dziękuję również słuchaczom za to, że zaprosiliście mnie państwo do siebie.
Cała przyjemność po naszej stronie. Dziękuję bardzo.
Zainteresowało cię? Chcesz usłyszeć więcej? Słuchaj nas na podcastach dostępnych w Apple Podcast, Google Podcast czy Spotify lub w jakimkolwiek innym, który używasz.